Makabryczne znalezisko w gminie Solec-Zdrój w Świętokrzyskiem. Odkryto tam ciało noworodka. Coraz więcej szkół i przedszkoli zamkniętych z powodu COVID-19. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W tych faktach także amerykańskie naloty na obiekty proirańskiej milicji w Syrii. Zwłoki noworodka znaleziono w sadzie w miejscowości Wełnin w gminie Solec-Zdrój w Świętokrzyskiem. Ciało dziecka odkrył podczas spaceru z psem jeden z mieszkańców. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Rośnie liczba placówek oświatowych, w których trzeba zwiększać zajęcia całkowicie lub częściowo. Na Podkarpaciu to już blisko 70 szkół i przedszkoli, na Lubelszczyźnie około 40. Te liczby się zmieniają, ponieważ każdego dnia część jest przywracanych, ale też pojawiają się nowe, informuje nasz reporter Krzysztof Kot.
Według ostatnich danych na Podkarpaciu całkowicie zawieszono zajęcia w 7 placówkach. Liczba z ograniczeniami tylko jednego dnia wzrosła z 53 do 66. Na Lubelszczyźnie na razie całkowicie zawieszono zajęcia w 2 szkołach podstawowych oraz w 2 przedszkolach. Według ostatnich danych częściowo ograniczono w 34 placówkach.
Jak mutacje koronawirusa przekładają się na przebieg zakażenia? Sprawdzą to naukowcy ze Szczecina. Od początku lutego ruszył program badawczy polegający na sekwencjonowaniu dna wirusa SARS-CoV-2, określaniu jego wariantu, a następnie porównywaniu tych danych z przebiegiem zakażenia u pacjentów.
Mamy na celu zastosowanie sztucznej inteligencji i połączenie tych danych z przeciwciał, czyli serologicznych, tych danych molekularnych, wirusowych z przebiegiem, ale radiologicznym w płucach, czyli będziemy oceniać, jak się zmienia zapalenie płuc, czy ono jest cięższe, łagodniejsze, czy jest go więcej, czy mniej, metodą sztucznej inteligencji i łączyć te wszystkie dane, żeby zrobić taki model, który właśnie spróbuje przewidywać ciężkość zakażenia i pomoże w decyzjach terapeutycznych.
Tłumaczy profesor Miłosz Parczewski, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
Aktualny obraz faktów.
Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło kilka ataków we wschodniej Syrii, poinformował w swym komunikacie Pentagon. Naloty, które były wymierzone w obiekty należące do proirańskich milicji, zostały przeprowadzone na polecenie prezydenta Joe Bidena. Amerykanie podkreślają, że naloty mają charakter odwetowy i są odpowiedzią Waszyngtonu na niedawne ataki na cele amerykańskie w Iraku oraz pogróżki wysuwane pod adresem USA. Od wczoraj w Czechach obowiązuje nakaz noszenia maseczek o wyższym stopniu filtracji. Gdzie trzeba je nosić? O tym Paweł Peclik.
Maski FFP2 lub podobnej jakości obowiązują w środkach komunikacji, na przystankach i peronach, a także na lotniskach. Te z innych materiałów nie są akceptowalne również w działających sklepach, zakładach usługowych, przychodniach oraz domach opieki społecznej. Nakaz nakładania maseczek o wyższym stopniu filtracji dotyczy też samochodów, wtedy kiedy podróżują nimi osoby nie mieszkające na co dzień razem. Od początku epidemii w Czechach stwierdzono blisko 1 200 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 20 tysięcy osób.
Wczoraj mieliśmy ponad 12 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Patrząc na tydzień wstecz, oznacza to przyrost o około 3 tysiące, czyli o 1/3 więcej, mówił w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak powiedział gość Roberta Mazurka, według prognoz szczyt zachorowań będziemy mieć pod koniec marca.
Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, wynieśli panu meble z gabinetu, a teraz i z gabinetu wynieśli pana. Jest pan na kwarantannie, więc rozumiem, że nadaje pan z domu.
Tak, zgadza się, ale uspokajam, że czuję się dobrze i raczej w tej chwili nie ma ryzyka, że jednak złapałem koronawirusa od pana ministra Dworczyka, bo to już dzisiaj zacznie się 7 doba, więc generalnie objawy powinny się pokazać. Dzisiaj po południu będę chciał zrobić test i może tutaj już zostanę zwolniony przez inspektora sanitarnego.
No właśnie, pan zostanie zwolniony, zostanie pan zwolniony przez inspektora sanitarnego, którego pan może zwolnić notabene, ale rozumiem, że pan jest teraz na takiej oficjalnej kwarantannie, nie tam, że pan sobie sam założył, tylko ze wszystkimi rygorami.
Nie, to jest, jak to mówią młodzi ludzie, pełen wypas. To znaczy, jestem oficjalnie w kwarantannie, muszę korzystać z aplikacji Kwarantanna Domowa, codziennie robić sobie o wyznaczonej porze zdjęcie i przesyłać do systemu.
Brawo.
Oczywiście zdjęcie jest otagowane geolokalizacją.
No dobrze, brzmi to zabawnie, chociaż tak naprawdę ta cała historia nie jest zabawna. Notabene, czy to nie jest dowód na to, że rząd, że ministrowie powinni się zaszczepić? No czy pan, czy minister Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień, powinniście teraz być w pracy, a nie telepracy?
Znaczy, no, ja generalnie jestem w pracy. Pan minister Dworczyk, jak rozmawiam z nim, a rozmawiam naprawdę po kilka razy dziennie, oczywiście telefonicznie, to też nie wydaje się, żeby miał mniej obowiązków i też swoją pracę wykonuje.
Ale czemu wyście się nie zaszczepili? Wcześniej?
No bo przyjęliśmy takie podejście, że jednak czekamy na swoją kolej. Ja z punktu widzenia też analizy ryzyka, patrząc po prostu na te najgorsze potencjalne rezultaty, jakie mogą wynikać z zachorowania, no wiadomo, że bardziej narażonymi osobami są seniorzy,
Mówimy o stu najważniejszych osobach w kraju, a nie o wszystkich, ale dobrze, no już taka decyzja padła, tego się już nie odkręci. Panie ministrze, zna pan dzisiejsze wyniki, ile dzisiaj mamy zakażeń?
Tak, dosłownie przed chwilą dostałem raport. To jest 12 142 przypadki, czyli liczba praktycznie identyczna jak wczoraj, ale tutaj nie można się zmylić, że jest to liczba podobna, bo patrząc na tydzień wstecz, to oznacza przyrost o ponad 3000 przypadków, czyli też podobnie jak wczorajsza liczba, czyli widać, że ten
to jest,
trend,
to jest jakiś
przyrost.
Na oko, no ja wiem, że na oko to chłop w szpitalu, ale to jest 30%, prawda?
Ponad 33%, 1/3 przyrostu, dokładnie.
To jakie są przewidywania? Czy my dojdziemy do tej fali rekordów, niechlubnych rekordów z drugiej jesiennej fali koronawirusa?
No, prognozy, którymi ja się posługuję, pokazują, że ten szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10-12 tysięcy, ale tutaj bardzo chcę zwrócić uwagę, że to nie chodzi o taki dzienny, jednorazowy wynik, tylko tu chodzi o średnią.
Średnią tygodniową,
tak? Przy tych wynikach mamy średnią rzędu 8 tysięcy.
Zaraz, panie ministrze, jeszcze pan musi powiedzieć, jaką średnią. Chodzi o średnią tygodniową, tak?
Tak, o średnią tygodniową 7 dni liczone, sumowane, podzielone i ta średnia właśnie jest przewidywana w szczycie trzeciej fali na poziomie 10-12 tysięcy.
Jeśli liczy średnią, to nawet ja wiem, nie muszę być doktorem ekonomii, że się trzeba tam pododawać, a później podzielić. To wychodzi średnia, to uczyli. Ale teraz serio, w tej chwili jest na poziomie około 8 tysięcy, jak pan mówi. Spodziewamy się, że może być o połowę większa.
No tak, to też oznacza, że te dzienne liczby zakażeń to mogą być rzędu powyżej 15-16 tysięcy i to nadal będzie jakby mieściło się w logice tej prognozy. Ta prognoza mówi o tym, że szczyt zachorowań będzie mniej więcej pod koniec marca, co oznaczałoby, że wtedy będziemy mieli no właśnie taką względną stabilizację.
I to oznaczałoby, przepraszam, Wielkanoc w domach, Wielkanoc w pełnych obostrzeniach.
No, oczywiście wszystko zależy od scenariusza, ale no, nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to prawdopodobnie będziemy musieli też taki scenariusz rozważać, żeby tą Wielkanoc spędzić w domu.
Panie ministrze, a czy ta regionalizacja obostrzeń, którą teraz mamy, nie przyszła za późno? Nieoficjalnie, bo każdy się boi o pracę. Inspektorzy sanitarni z województwa warmińsko-mazurskiego zwracali nam uwagę, że oni alarmowali, że ta liczba zakażeń narasta i że trzeba podjąć jakieś ostrzejsze kroki.
No tutaj warto powiedzieć, że my przede wszystkim troszeczkę zmieniliśmy już filozofię podejścia do walki z pandemią. Można powiedzieć, że na jesieni dominowało to, żebyśmy się w jak największy sposób chronili, a już nie wspomnę o wiośnie, kiedy tak naprawdę broniliśmy się i zamykaliśmy wszelkie drzwi, żeby nie wpuszczać tego koronawirusa. Teraz ta polityka jest nieco mniej dolegliwa.
Nie, panie ministrze, przepraszam, ale ja nie pytałem o filozofię rządu, ja pytałem o bardzo konkretne decyzje. Czy ta regionalizacja obostrzeń nie przyszła za późno? To jest pierwsze pytanie.
No, nie przyszła za późno, ponieważ mamy taką politykę, że chcemy jak najbardziej luzować, gdzie to jest możliwe.
No i drugie pytanie jest takie, dlaczego regionalizujemy to województwami, a nie powiatami, tak jak było na początku? Pytam dlatego, że w samym województwie warmińsko-mazurskim są powiaty, gdzie mamy po 3-4 zakażenia dziennie, no i takie oczywiście, gdzie jest ich znacznie, znacznie więcej, 150 i więcej. No i panie ministrze, no to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego to wszystko ma być województwami?
No, tutaj jest kilka powodów. Pierwszy powód jest taki, że no, województwa są dosyć dobrze, powiedziałbym, ich granice rozpoznawalne, bo niestety mieliśmy takie przypadki wcześniej, jak zarządzaliśmy na poziomie powiatu, że no, trudno było ludzi nawet informować, jak zmieniają powiaty, przemieszczając się, że od tej granicy już obowiązuje zupełnie inna strefa.
Nie, ale nie, niech się pan nie gniewa, ale czy, przepraszam, na granicy województwa też nie ma paszportów. No te granice na przykład
nie.
Między,
ma, ale
między Podlaskim a Warmińsko-Mazurskim są bardzo płynne. No.
No nie, nie. Łatwiej jest jednak rozpoznawalne, zgadzam się z panem, że przecież to też nie jest jakieś wyraźne, no ale przede wszystkim tutaj chcemy...
Panie ministrze, dobrze, to ostatnie pytanie w części radiowej, które musi paść, to jest pytanie o przyłbice, których zakazujecie teraz. To wygląda, przepraszam, zupełnie niezrozumiale. Po roku się zorientowaliście, że przyłbice są do bani?
Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż rok temu. Teraz mamy maseczek w bród. Te badania też zresztą się pojawiają nowe i one wyraźnie mówią, że przyłbica to jest 2% zabezpieczenia, podczas gdy maseczki te dobrej klasy ponad 90%, więc tutaj wybór jest w tej chwili.
Nie, jeszcze raz. Ja to wszystko rozumiem, tylko naprawdę zorientowaliście się po roku pandemii, że przyłbice są...
Nie, to, panie redaktorze, ja rozumiem tą ironię, ale...
To nie jest ironia, to jest kompletne niezrozumienie. Nie jest moje niezrozumienie. Nie, panie ministrze, sekundkę. Ja rozumiem, że ja jestem niedorozwinięty. Okej, ale to jest pytanie, które bardzo wiele osób zadaje. Po roku pandemii wybitni naukowcy i rząd zorientowali się, że przyłbice nie pomagają, tak?
Jesteśmy w trochę innej sytuacji. Sytuacja staje się o wiele bardziej poważna i po prostu trzeba szukać takich rozwiązań, które jeszcze bardziej będą pomagały nam w walce z pandemią. To tylko z tego wynika.
Ja rozumiem, tylko panie ministrze, nie wiedzieliście tego jesienią, kiedy zakażenia były po 20 tysięcy dziennie, a nawet rekordy 27?
No, częściowo już wtedy takie rzeczywiście artykuły naukowe się pojawiały, już były informacje tego dotyczące. Być może rzeczywiście wcześniej trzeba było to wprowadzić.
Druga część rozmowy w Faktach za godzinę, a całość do odsłuchania już teraz na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.